Dziś w odcinku z Rachoniem o tym, jak Donald Trump całował się z facetem, o tym, jak się zakochał w facecie zupełnie innym. Byłem w hotelu, poznałem go i zakochaliśmy się. To o prezydencie Egiptu powiedział. Będzie też o tym, że Ukraina dostaje pociski dalekiego zasięgu, czyli będzie mogła walnąć w Moskwę. No albo w Warszawę, gdyby chcieli, albo by im się coś oddziało. A o czym nie będzie ani słowa. Bo nigdzie, pod Iranem, pod Mundialem i pod tym wszystkim, co tutaj mam na wielu kartkach, nigdzie ani słowa o aferze Epsteina. Nikt nie poszedł siedzieć.
O właśnie!
Proszę pana, jest Rachoń 21, jest rok podany, tak, ale proszę pana, to jest takie trochę małe, no bo to jest małe, żeby się w studiu zmieściło. No mam też drugie.
No tak.
Mam panu przynieść drugie.
Ja mam takie w studio, to znaczy w biurze, tylko tam jest napisane zgoda. To dobre, dobre, bardzo dobre. Odcinek niepoprawny.
To jest w rozmiarze, w rozmiarze prawdziwym filmowym to drugie. No dobra, i co teraz, proszę pana, jak żeśmy się już naklaskali?
Dobra, jak żeśmy się naklaskali, to tak. Pan ostatnio mówił, że ludzie piszą listy albo komentarze, a do Republiki ludzie przynoszą trójwymiarowe przedmioty. I teraz tak. Tutaj jest Napoleon Bonaparte, za mną jest Wersal, no i Napoleon Bonaparte to od naszych przyjaciół z Republiki Energetycznej, bo mamy coś takiego, więc tutaj Napoleona. Bardzo pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie, ale ludzie wysyłają inne rzeczy, bo prezydent Karol Nawrocki był w Stanach Zjednoczonych na UFC, proszę bardzo, tak to rozumiem i uwaga... A prezydent Stanów Zjednoczonych jest w Stanach Zjednoczonych i jest złoty. I też przysłali nam nasi widzowie, także tutaj ja ich postawiłem, bo obiecałem, że postawimy jedno, drugie i trzecie. To z pozdrowieniami do naszych widzów. A tak.
Proszę pana, to jak pan ze złota musi pan wziąć u mnie korepetycję, bo to jest miedziane, widzę na pierwszy rzut oka, więc dobrze przewodzi
to
prąd.
Jest w kolorze ale... złotym.
No jak to jest chyba kolor złoty, miedziany 3D. Proszę pana, miedziany, a ruda jest fałszywa, jak mówili kabareciarze w Polsce. No ja mam proszę pana, no, no nie właśnie. Mam takich statuetek, ale tu pokazuję panu rurką, tam siedzi... To jest zakazana figurka, wykupiłem z rynku proszę na eBay, już żaden sklep tego nie sprzedaje. Jeszcze 10 lat temu takie muszki eleganckie sprzedawali. No statuetka, żeby sobie na biblioteczce postawić. A teraz no już ten sklep to wycofał ze strachem. Można kupić tylko z drugiej ręki.
Nie wolno, nie można.
To proszę pana, no właśnie, siedząc na południu w Ameryce, kupiłem muszka z drugiej ręki.
Byłem niedawno na południu właśnie, bo prezydent Polski był między innymi na południu Stanów Zjednoczonych. Był w Waszyngtonie na tej walce UFC. Mamy informacje po wizycie prezydenta o tym, że Amerykanie chcą stałych baz w Polsce. To jest dobra wiadomość, ale poczekamy na konkrety, czy to polski rząd będzie chciał, żeby te stałe bazy były. No i z tego powodu to tam mamy, zanim przejdziemy do... No.
Chce chyba polski rząd.
Chyba tak, nie?
Ja to w zasadzie na zachodzie, no ale chciałem, żeby mi pasował do paradygmatu, to powiedziałem, że południe. Proszę pana, no rząd chyba chce ten obecny, bo powiedział, ile może kosztować baza USA w Polsce. I jeszcze rząd się wyraził, że Fort Trump to jest świetna nazwa. Czy wcześniej im się nie podobało, że bufonada, ale się przyzwyczaili do amerykańskiej bufonady. Już teraz po polskiej stronie ta nazwa zaczęła się podobać. I teraz jakiś urzędnik, wiceszef MON, Paweł Zalewski. Koszt budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce może wynieść od kilku do kilkunastu miliardów złotych. Proszę pana.
Fantastycznie wydane pieniądze.
To jest.
Nie wie.
On nie wie. Dobrze, pieniądze dobrze wydane, ale jakżeż on może nie wiedzieć i mieć taki rozrzut, że od kilku do kilkunastu, czyli od dwóch do dziewiętnastu i jeszcze przekroczą budżet. Wiceszef MON nie wie? To niech zapyta wiceszefa budowlanki. To się dowie, ile będzie kosztowało.
Wiceszef. No. wiceszef budowlanki, jak wiceszef albo szef każdej budowlanki pani powie: panie, ile to będzie kosztowało? Ja nie wiem, pan mi powiedz, co tam ma być. To jak pan mi powiesz, co tam ma być, to ja panu powiem, ile to będzie kosztowało, to potem się będziemy targować. Ale to mam wrażenie, że właśnie dookoła trochę tej sprawy, zanim przejdziemy jeszcze do innych rzeczy, tych właśnie polsko-amerykańskich, w ogóle amerykańskich, bo tam ten Alcatraz aligatorów też się pojawiło w ciekawym kontekście, to ja pana spytam o to, co jak najbardziej w Europie się dzieje. Grupa ludzi z ruchu obrony granic pojechała do Berlina, chcieli postawić krzyż przy tym głazie, który Niemcy tam postawili. No i się okazało, że tam mamy takie nagrania, tam ci Niemcy tam za głowę i tam skopa raz, drugi i trzeci. No ci nasi jacyś tacy nie śmiali, nie oddawali skopa. No i co pan o tym sądzi?
Że niemiecka policja pobiła Polaków? To jakby pan taki tytuł dał, to nie wiadomo, czy chodzi o II wojnę światową, czy o I wojnę światową, czy o kiedy chodzi, bo to tak z Niemcami mamy zawsze. Im się krzyż nie podobał, być może by im się spodobał, gdyby był złamany. To rozpoznaliby, że a, nasz, to można postawić. Bo do tej pory w Niemczech złamane krzyże tu i ówdzie można znaleźć, czyli hitlerowskie Hakenkreuze. Czyli swastyki, bo młodzież teraz może już nie wiedzieć, co to złamany krzyż, co to Hakenkreuz, języków się nie uczą. No to haczasty krzyż, Hakenkreuz, no to swastyka. I w Niemczech tu i ówdzie się pojawia i nawraca ta swastyka, bo jak chcesz wyprzeć się własnych dziadków z Wehrmachtu. Ostatnio nawet mówili, że biedny dziadek z Wehrmachtu Donalda Tuska, to on tam ofiarą był. Czyli to jest piękna niemiecka narracja. Ofiarą był... Okupant z Wehrmachtu był ofiarą. No to w takim razie ci polscy kibice, którzy tam ten ruch obrony granic, który pojechał, to oni byli napastnikami policjantów w takim razie i oni się uderzali o ich pięści i o pałki własnymi głowami, tak to odczytuję.
Ja to tak pokazuję, bo ofiarą to on był, bo tam, jak on był na tym statku Cap Arcona, tak wynika z tego, co ustalili Niemcy w archiwach, to tu był ten dziadek Tuska w tym statku Cap Arcona, co był takim statkiem, co się tam 3 dni po śmierci Hitlera nie chciał i tej właśnie bandery z tym Hakenkreuzem nie chciał opuścić, choć było ultimatum, a tu leciały te myśliwce czy bombowce alianckie i one tam bombardowały i strzelały. No więc jak alianci strzelali do tego Cap Arcona, co to nie chciał opuścić tej bandery, pomimo że minęło ultimatum, to on podobno się uratował z tego właśnie statku. I to niesamowite, bo to jest taka jedna z najbardziej znanych historii II wojny światowej. I proszę sobie wyobrazić, że najwyraźniej Donald Tusk nic o tym nie słyszał od swojego dziadka i dziadek mu najwyraźniej nic o tym nie mówił, no bo jak jest napisane w tym artykule, to archiwiści znaleźli nazwisko Józef Tusk, poinformowali polskiego premiera, a polski premier nic nie powiedział. No i tak nie wiadomo, czy go to zdziwiło, czy nie zdziwiło, bo oficjalnie to wtedy ten Józef Tusk był już w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, tylko tam po tym nie ma śladu.
Proszę pana, w takich sprawach jest nierówność po stronie obywatela indywidualnego i prywatnego i kogoś, kto się sam wepchał na premiera, bo nikt nie zmuszał. Mógł Donald Tusk być szewcem. Mógł być kimkolwiek, mógł być piłkarzem słabym. Natomiast do polityki to się sam pchał i dalej się pcha. I teraz nierówność polega na tym. Nie odpowiada prywatny człowiek za swojego dziadka, no nie w każdej sytuacji, chyba że weźmie tę odpowiedzialność, kocha dziadka albo się identyfikuje z tym, co dziadek robił. Tak jak w tej chwili Ukraińcy identyfikują się z tym, co dziadek Bandera robił, no i nadają jednostkom bohaterskie imię Bandery, jednostkom wojskowym. No to oni się identyfikują, natomiast ja nie muszę się z moim dziadkiem identyfikować, mogę się go wyprzeć. Pod warunkiem, że jestem prywatnym obywatelem. Natomiast jak ktoś się pcha do polityki, to cały jego życiorys jest śmierdzący, niezależnie od tego, czy on się identyfikuje z tym życiorysem, czy nie. No na tym to polega, że dziennikarze będą grzebać w twojej przeszłości i będziesz, człowieku, chcesz czy nie chcesz, odpowiadał za swojego dziadka. I teraz jak sobie z tym poradzić? No jest na to sposób. Gdyby Donald Tusk wziął to na klatę zaraz na początku, gdyby się trochę bardziej postarał, albo gdyby później, gdy zaskoczony dowiedział się coś o swoim dziadku, powiedział: ludzie, mój dziadek był w Wehrmachcie. Gdyby sam to powiedział, a nie czekał, aż Kurski mu to powie. Gdyby sam... Mój dziadek był w Wehrmachcie, ja się strasznie tego wstydzę, nic nie wiedziałem o tej historii, no głupia sytuacja. No to wziął na klatę, zapomnieliśmy i jest po sprawie. A teraz nie jest po sprawie, proszę pana, bo żeś pan mataczył. Czego nie pokażę w audycji z Rachoniem, bo przecież w telewizji, która nadaje przez antenę, nie wszystko można pokazać. No, na przykład miód z czarną porzeczką. Bardzo dobrze zmieszana czarna porzeczka z miodem. Mamusia moja to lubi. No nie pokażę tego. Folwak garszanek. Nie pokażę też peelingu do ciała. No nie pokażę. No. Pokazuję dyskretnie, natomiast w audycji z Rachoniem obok tego muzyka stoi moja książka. Ja tam o tym zacząłem gadać coś i cały czas palcem na tę książkę tu pokazywałem obok, żeby przekierować dyskretnie Państwa uwagę i to chyba poszło na antenie.
No właśnie, to jest sytuacja taka, ona mnie, bo pan powiedział, że gdyby, bo to przecież w 2005 roku, 21 lat temu ta historia wybuchła jako historia polityczna, opisana zresztą wcześniej, bo jest książka, w której to jest opisane wcześniejsza niż rok 2005. Ale gdyby to faktycznie było tak, że to był błąd, refleksja, no i po tej refleksji reakcja następnym razem, jakby się coś takiego pojawiło, to mógłby pomyśleć, że Donald Tusk zareaguje inaczej. No ale właśnie w zeszłym tygodniu pojawiło się po raz kolejny coś nowego, bo ta informacja, że w czasie, kiedy oficjalnie Józef Tusk miał być w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, miał być w armii Andersa, a okazało się, że jest na pokładzie statku Cap Arcona, który się 3 dni po śmierci Hitlera nie chce poddać aliantom, to jest nowa okoliczność. I Donald Tusk o niej się dowiedział od niemieckich archiwistów parę dni wcześniej, czy parę tygodni wcześniej. No i znowu zapomniał powiedzieć, no. Jak to jest?
No i proszę pana, jak się obronić przed czymś takim jako polityk? Będę teraz doradzał po niewczasie Tuskowi. Otóż można sobie z tym wizerunkowo poradzić.
A skąd pan wie, że to jeszcze nie będzie jakiś, no może to nie jest po niewczasie, może jeszcze będą jakieś nowe dla nas informacje, więc pan radzi na przyszłość, proszę bardzo. Pan radzi, ja posłucham, bo...
Dobra, dobry rzecznik prasowy powinien ustawiać polityka właśnie w taki sposób, mówić, kochany, nie pozbędziemy się tej karty, ona jest w życiorysie, jest ta fiszka, więc co teraz robi Tusk? Tusk wychodzi, mówi Niemcom, ale przy polskich kamerach. Miałem dziadka w Wehrmachcie i dlatego właśnie z tej pozycji, że miałem dziadka w Wehrmachcie, który dla was zbrodniarze pracował, domagam się reparacji, domagam się odszkodowań, domagam się forsy za Warszawę, domagam się zwrotu tych obrazów, które wystawiacie w swoich muzeach. Polacy muszą płacić za bilet, wchodzą do muzeum i tam wisi ukradziony obraz wywieziony wagonami z Polski. W związku z tym, że mój dziadek był w Wehrmachcie, domagam się reparacji. No to wtedy ten dziadek w Wehrmachcie zostaje zaletą Tuska, a nie jego śmierdzącym trupem w szafie.
Ci, którzy oglądają i oglądali programy z udziałem Wojciecha Cejrowskiego, co się tak nazywały A skoro czwartek, to pamiętają taką metaforę Wojciecha Cejrowskiego. Ona wyglądała tak. I oni tą świnię rzucają w naszą stronę i trzeba ją chwycić i odrzucić ją. I to właśnie jest dokładnie ta sama zasada. No dobra, panie Wojciechu, to zostawmy tego tam Donalda, zostawmy tam te kamienie, zostawmy tych wszystkich tam te zakrzywione i wszystkie inne takie historie. Za mną jest Wersal. W Wersalu zostały podjęte decyzje. No i teraz zostały, nie zostały. Z jednej strony już widzimy jakieś reakcje w sondażach w Stanach Zjednoczonych, bo tam pozytywnie drgnęło Donaldowi Trumpowi, ale z drugiej strony jak patrzymy na tą rzeczywistość relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, no to tam nie do końca wszystko wiadomo. Co pan sądzi na temat tego spotkania we Francji, w Paryżu i w ogóle wcześniej w Genewie i tego przylotu Donalda Trumpa do Europy chwilę po tym, jak na trawniku w Białym Domu UFC i tak dalej?
No proszę pana, to tak. Po pierwsze, Francuzi lansowali to, co mają, a w tej chwili Francuzi mają wodę. Spotkanko jedno się odbywało w Evian i wszędzie była woda Evian, w Polsce, jak pan do restauracji pójdzie, to rzadko gdzie już się zaczyna. Dostaje pan wodę za darmo, żeby się pan napił wody. No się pan nabomboli trochę wody, potem pan zgłodnieje, bo od tego się uruchamiają soki trawienne. W Ameryce to wiedzą i nalewają tej wody, ile człowieku chcesz, w końcu
ci z kranu z lodem, to jest.
Kupisz coś za pieniądze. No dobra, no więc lansowali wodę Evian. Najbardziej się Macron ucieszył, że Trump się przywitał z jego żoną, całując w policzek. No, dla osób dobrze zorientowanych wiemy, że są poważne wątpliwości i duże dowody na to, że to nie jest kobieta, znaczy w tej chwili się można zapisać, że się jest kobietą, tylko że to jest jakiś stryjek albo ktoś taki, który sobie wyprodukował Macrona i można szantażować Macrona za pomocą żony. Są materiały duże. Candice Owens zrobiła całą serię filmów dokumentalnych na ten temat i Francja proponowała jej 3 miliony dolarów za niepublikowanie tych filmów, więc jest coś na rzeczy. No i Trump tutaj pokazał Macronowi coś dobrego i Macron strasznie się ucieszył, bo cmoknął tę żonę w polika. To chyba pierwszy raz, kiedy Trump się całował z mężczyzną.
Nie, właśnie, przepraszam, panie Wojcie, bo tak zastanawiałem się, bo można by tak odpowiedzieć jak Dana White, czyli ten, co organizował tą galę UFC, bo jak była gala UFC i jeden tam drugiemu tam przygrzmocił, wygrał, to wyskoczył, że a w ogóle to mam wam do powiedzenia, że tam Michelle Obama jest facetem. I się zrobiła wielka awantura, no i Dana White musiał na to odpowiedzieć. I Dana White odpowiedział tak, nie ma żadnych dowodów, to są brednie w ogóle, to jest w ogóle nieprawda. I tak się odciął. I się nie odciął, nie wiadomo, ja tak się zastanawiałem, jak to skomentować. A może to jest tak, że Donald Trump po prostu chciał pomóc Emmanuelowi Macronowi i w ten sposób tak. Po prostu zrobił tak, że dał tej żonie buziaka w policzek, żeby powiedzieć, spokojnie, wszystko w porządku, szanowna pani małżonka jest po prostu małżonką i on tak się z nią przywitał, jakby się przywitał z kobietą, o.
Proszę pana, no więc całował mężczyznę, jak twierdzą specjaliści od teorii spiskowych, ale jeszcze mówił z okazji tego spotkania Versal, Evian i tak dalej, że zakochali się w sobie z prezydentem Egiptu. Co też nie jest obojętne. Spotkali się w 2017 roku, czy w 16, przepraszam, przed wyborami. Zakochali się w sobie, kochają się do dzisiaj i w związku z tym będą współpracować. Przypomnę wszystkim, dlaczego Egipt i doskonałe stosunki Trumpa czy Ameryki z Egiptem są ważne? Kanał Suezki, czyli transport towaru na skróty do Europy przez Morze Śródziemne, dzięki kanałowi Suezkiemu można skrócić drogę, nie trzeba całej Afryki opływać.
Cieśnina, Ormus, powiem się, płynie dalej i właśnie kanał Suezki.
Tak, ale jeszcze punkt drugi. Gaza. To na chwilę przycichło, ale tam ma być oaza w tej Gazie, tam ma być Riviera i w tej Rivierze mają inwestować Katar, Arabia Saudyjska, Egipt. Oni się mają wzbogacić na tym super kawałku plaży, odbudowując całą Gazę i robiąc miejsca pracy dla tych Palestyńczyków wszystkich, którzy może wtedy przestaną skręcać kabelki i robić materiały wybuchowe, tylko zaczną pieniądze robić. I nie tylko te miedziane, co koło pana stoją, tylko normalne ze złota. No więc stosunki z prezydentem Egiptu są bardzo ważne dla Ameryki. Trump powiedział o nim coś takiego, to jest mój ulubiony dyktator. I tutaj Trump przepięknie się zachowuje, bo on mówi to, co wszyscy myślą, tylko on mówi na głos. Tak samo jak, i tu prowadzę do Wersalu, wchodzi na spotkanie G7, i no, gospodarzem formalnie jest Macron. Ale Trump mówi, ja tu jestem boss. Ja tu jestem szefem, powiedział. I oni się roześmiali, bo on powiedział na głos to, co wszyscy wiedzą. Oni tam siedzieli, czekali, co Trump zrobi i co Trump powie i co oni będą musieli podpisać. I zaraz przejdziemy do Iranu. Ja panu powiem o jednej rzeczy, której nie podają.
Że to G7 tam w Szwajcarii, potem ten Wersal, ale generalnie faktycznie powiedział, ale pan mówi. Wiadomo,
chodzi
Genewie
do sali,
tam po
mówi, ja jestem szefem i co jest rezultatem tej serii spotkań? Otóż rezultatem tej serii spotkań jest coś, o czym gazety nie piszą, bo Iran wszystko przykrył. Proszę pana, Unia Europejska podpisała kwity, że będzie 0% cła na towary importowane ze Stanów Zjednoczonych. Czyli zmusił Trump Unię Europejską za pomocą przeróżnych sztuczek celnych oraz swojego zachowania, ja tu jestem szefem, oraz za pomocą takich informacji, ale przecież kochani, Unia Europejska, gdzie wy chcecie sprzedawać swój towar? Możecie go sprzedawać wewnątrz Unii, bo to jest najdroższy towar na świecie. To w Japonii jest taniej. Macie regulacje klimatyczne, macie haracz, który każdy kraj musi płacić do Unii Europejskiej na urzędasów, macie te wszystkie ustawy socjalistyczne o płacach minimalnych i tak dalej, i tam strasznie drogo jest w Europie. Komu jeszcze na kuli ziemskiej chcecie sprzedać swój najdroższy na świecie towar? Tylko Amerykanie są to w stanie kupić finansowo, bo są bogaci i są snobami takimi, że czasem chcą wypić wino francuskie, a nie kalifornijskie. No to skoro tylko do nas możecie sprzedać swój drogi towar, to albo wam gospodarka upadnie, albo macie podpisać 0% cła na towary z Ameryki wywożone do Europy. Więc kupi pan sobie ten samochód bez cła.
No właśnie chciałem powiedzieć, panie Wojciechu, to ile tam trwa 3 miesiące ta nowa edycja, w której jest odcinek niepoprawny i po 3 miesiącach się okazuje, że to jednak będzie można te amerykańskie samochody tutaj kupić bez dodatkowego podatku pana, w połowie wysokości.
Ale to była aż taka notatka, bo się...
Jak patrzę, normalnie to
Unia
jest
Europejska
napisane,
się wstydzi. Unia Europejska się wstydzi tej informacji, więc wszystko Iran, wielkie nagłówki prasowe, natomiast ta informacja małym drukiem na końcu gazety dopiero. No ale znalazłem, proszę pana, trzymamy się tego.
I czekamy, aż te samochody tutaj będą przyjeżdżały w ten sposób i sobie będzie można wybrać, jak ktoś chce taki duży amerykański, ten to będzie mógł, a nie tylko taki mały.
Ja się chyba przekonałem do tej lodówki Elona Muska, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to w Polsce jeździ, to jest truck. Jak lodówka z blach prostych.
Niezły, nie?
Bo Elon Musk przepuścił
tu,
to.
I tu dwa kółka. Tak. I tu.
Może pański wydawca wklei i ludzie będą wiedzieli, o czym ja rozmawiam. Tego w Europie chyba albo nie ma, albo bardzo mnie wiele jeździ.
Widziałem jednego widziałem w Warszawie ostatnio. To chyba tam trzeba coś poprzerabiać, coś słyszałem, tak.
To jest w ogóle truck, pick-up truck. Strasznie wielki. I Elon Musk przepuścił to, bo jest geniuszem i powiedział zaraz. Wszyscy robią teraz samochody w formie kuli, bo przepuszczając przez tunel aerodynamiczny wyszło im, że im bardziej obłe powierzchnie, tym mniejszy opór powietrza. Ale już dawno nie zastanawialiśmy się, a co by było, gdybyśmy lodówkę postawili w tunelu aerodynamicznym i przyjrzeli się, czy przypadkiem nie jest tak, że w pewnym momencie przy pewnych prędkościach po płaskiej blasze szybciej leci powietrze i opór na ostrych krawędziach jest mniejszy niż na obłych. Przepuścił ten swój model przez powietrze i wyszło mu, że mniejsze opory powietrza stawia ta lodówka jego niż te okrągłe, proszę pana, Toyoty wszystkie.
Aż mi się w to wierzyć nie chce, ale pamiętam i wszyscy, którzy jeżdżą samochodami, znają taką opowieść, jak człowiek jedzie dużym samochodem, się pyta, jak się tym jeździ? Panie, jak kamienicą! To jestem ciekaw, czy tym się jeździ też tak jak kamienicą właśnie.
Proszę o subskrypcję. Potrzebujemy zwiększyć zasięgi.
Panie Wojciechu, ale z tego...
Iran,
no właśnie Iran, no to w pewnym sensie to tak Iran był, bo tam między Netanyahu a Trumpem ostatnio iskrzy i to trochę wygląda tak, jakby stafersi, ci, którzy przygotowują strategię kampanii midterm, tych przedterminowych połówkowych wyborów, czytając sondaże, ja byłem w tej chwili w Stanach w zeszłym tygodniu, rozmawiałem z ludźmi, którzy siedzą blisko tej kampanii i oni mówią, że faktycznie w notowaniach coś drgnęło i że istnieje jakaś szansa dla amerykańskiej prawicy, żeby w tych wyborach połówkowych uzyskać lepszy wynik. Ja nie słyszałem czegoś takiego od nich od bardzo dawna i myślę, że to, co dzieje się w komunikacji pomiędzy Białym Domem a Izraelem, jest również z tym związane. To znaczy Izrael ma w tej chwili tak złą prasę w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie, że nawet tym tradycyjnie proizraelskim politykom nie opłaca się mieć po prostu przynajmniej publicznie żadnych bliskich relacji. No i stąd to, co się dzieje wokół Netanyahu i siłą rzeczy też wobec wokół dealu z Iranem, bo Izrael za bardzo tego dealu nie chce w tej chwili.
Trump powiedział w tonie pretensji, a właściwie rugania, bo to nie, pretensja to jest trochę tak, że no, z pozycji słabej. Natomiast on z pozycji zrugam cię Netanyahu po raz kolejny. Wycieki były, jak go rugał przez telefon, brzydkimi słowami amerykańskimi. I powiedział znowu na głos prawdę Trump. Beze mnie nie byłoby Izraela, ponieważ żaden inny prezydent nie był gotów zrobić tego, co ja. To prawda. Stolica Izraela jest, była i będzie w Jerozolimie. To jest żydowskie podejście do sprawy. To jest też podejście biblijne do sprawy. No i chrześcijanie amerykańscy mieli takie podejście, ale potem każdy z prezydentów obiecywał i się migał. A Trump się przestał migać, powiedział, że to obiecało tam 8 prezydentów za moimi plecami, obiecywało to samo, to ja w imieniu Ameryki to zrealizuję, bo to jest ich obietnica, a nie tylko moja. I wykonał ten ruch. No i sekretarz wojny amerykański oraz wczoraj, czy przedwczoraj J.D. Vance na konferencji dotyczącej Iranu poprowadził konferencję w Białym Domu, w tym pokoiku, w którym pan bywał, i nie rzecznik prasowy Białego Domu teraz, tylko J.D. Vance opowiadał o sprawie Iranu, którą negocjuje jako prawa ręka Trumpa. On powiedział, Izrael nie może nam bruździć w tej sprawie, użył trochę innego słowa, ale do tego to się sprowadza, bo 1/3 całej broni w Izraelu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i jest zapłacona przez Stany Zjednoczone i wyprodukowana w Stanach Zjednoczonych. I zawahałem się, czy on powiedział 1/3. No musimy sprawdzić, bo moim zdaniem powiedział 2/3.
Może być więcej.
2/3 wszystkich tych pocisków, którymi Izrael strzela w różne strony, a w tej chwili psuł Trumpowi rozmowy z Iranem, ta broń wyprodukowana w Stanach Zjednoczonych za pieniądze amerykańskich podatników, Izrael by tej broni nie miał, nie miałby się czym bronić, nie miałby czym atakować, gdyby nie Stany Zjednoczone. No to to was, J.D. Vance powiedział, ustawia w takiej pozycji, że musicie nas wreszcie zacząć słuchać, a nie wyrywać się przed szereg i psuć nasze rozmowy pokojowe. No to to jest zmiana frontu w ustach amerykańskich po raz pierwszy, odkąd Ameryka istnieje. Zawsze służyła Izraelowi, a teraz...
Ale tu się dzieje, mam wrażenie, masa pod tym względem super interesujących rzeczy, bo kiedy przypominamy sobie, to w ogóle, rozmawialiśmy o tym, to w ogóle jest tak, że przez to, co wydarzyło się w roku 2020, czyli te ukradzione wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, spowodowały, że normalnie prezydenci w USA mają 2 kadencje. Pierwsza, druga. Jedna po drugiej. Czasami zdarza się tak, że jest, chyba raz się wcześniej zdarzało, że była jakaś przerwa, ale przez to, że była ten czteroletni okres prezydentury Joe Bidena, Sleepy Joe, spowodowało, że Trump ze swoją agendą zdominował nie 8 lat, jakby to było w normalnych realiach, tylko z tym czteroletnim dodatkiem 12 lat, co oznacza całą epokę w myśleniu, w amerykańskim myśleniu politycznym, bo 4 lata Joe Bidena to były też 4 lata, w trakcie których Donald Trump stał z boku i mówił, no zobaczcie, chcieliście, to macie. Gościa, co śpi na spotkaniach, nie wie, co się dzieje i generalnie jak wyprowadza wojska z Afganistanu, to kończy się tak, że ludzie spadają z samolotu. Ale dlaczego o tym mówię? Bo od samego początku Make America Great Again oznaczało, że świat ma się z Ameryką liczyć. No i teraz zobaczmy, Izrael z jednej strony, ale z drugiej strony, co dzieje się między Ukrainą a Federacją Rosyjską. Z jednej strony Zeleński pisze listy, w których mówi, no dobra, to spróbujmy rozmowy pokojowe. Trump, ten tam drugi mówi tam po drugiej stronie w Moskwie, Putin mówi, nie, nie, rozmowy to prowadzą służby, nie ja, Putin, a w tym samym czasie Moskwa zaczyna płonąć. Znaczy, ja nie wierzę i nigdy nie uwierzę w to, że żyjemy w rzeczywistości militarnej, w której bez zgody Stanów Zjednoczonych w Moskwie można wysadzić w powietrze pierdyliard rafinerii i wysadzić w powietrze zbiorniki z ropą, bo to wszystko, mam wrażenie, jest element tej samej opowieści. Słuchać się Ameryki, drodzy partnerzy na całym świecie, bo taki jest amerykański plan w tej chwili. Trochę mi to tak wygląda.
Że Ukraina mogła to zrobić bez konsultacji z Ameryką, to ja akurat w to wierzę. czy zrobiła tym razem, to nie wiem, ale były takie przypadki w przeszłości, kiedy nie słuchali, Zeleński nie słuchał Trumpa, nawet był rugany w Białym Domu, że przyjechał z postawą roszczeniową, robi se co chce, korupcję ma w kraju i tak dalej. I pierwsze spotkanie tej nowej kadencji, trzeciej kadencji Trumpa, skończyło się wyproszeniem za drzwi. I jeszcze został rugany za to, że się nie ubrał odpowiednio. Więc
i
nie zawsze Ukraina
grzecznie...
Od tego się już do Ameryki się ubiera, do Orła Białego
słuchać,
się nie ubiera.
Słuchać Ameryki, no niestety tak, do Orła Białego się nie ubiera.
No ale Izrael też nie słuchał Ameryki, więc Trump rzeczywiście ustawia Amerykę, żeby wszystko się działo z pozycji siły amerykańskiej, macie nas słuchać. Osłabia w tej chwili Rosję, moim zdaniem to nie jest koncesja dla Ukrainy, zezwalamy wam na pociski dalekiego zasięgu i damy wam technologię do produkcji. To jest ruch bardzo niebezpieczny, bo pociski dalekiego zasięgu na Ukrainie mogą oznaczać, że oni strzelą w Paryż albo w Warszawę. Jak się władza zmieni, jak się koncepcja zmieni, jak pokumają się z jakimś Putinem, tym obecnym albo następnym, to jak się komuś broń daje, to trzeba pamiętać, że się daje w dobrych czasach, ale on może odwrócić pistolet i strzelić w nas, kiedy zwariuje, kiedy czasy się zmienią.
Dlatego no to trzeba mieć zawsze swoją. Pan ma na ścianie z tyłu swoją własną, właśnie mam dlatego, że dookoła są różni tacy, co mają i dlatego umiesz pan, liczyć, licz na
jedno
siebie.
Jedno pytanie. Czy Polska ma takie pociski? Bo rozmawialiśmy o Forcie Trump. Ukraina dostaje pociski dalekiego zasięgu, amerykańskie i zezwolenie na ich używanie. Czy Polska dla takiej zwykłej psychicznej równowagi ma takie same pociski? Czy tylko no, na razie niesprecyzowane plany,
Polska
że
bardzo,
wydamy
nie. Panie Wojciechu,
pieniądze
Polska
na...
Ma bardzo dużo. Polska ma bardzo dużo różnych, bardzo interesujących pocisków. One są różnie nazywane w języku wojskowych. Mają coś, o czym oni między sobą mówią, że to są tam kły. Oni używają tego rodzaju sformułowania. I my mamy w naszym pudełku z zabawkami takie zabawki, które są w stanie dolecieć mniej więcej do tego miejsca, w którym właśnie ten dekielek z rafinerii w Moskwie się temu misiu oderwał. I mamy jeszcze kilka innych w tym takich zabawek, które przyleciały całkiem niedawno. Mamy zakupione i zakontraktowane zestawy artylerii dalekiego zasięgu. Ja się na tym w szczegółach nie znam, ale znam kolegów, którzy znają tych, co się znają i mówią, że jeżeli my dokończymy plany, że jeżeli dokończymy nasze plany, no nie, to one, z tego co ja wiem, pewne zdolności mamy już, a mamy mieć zdolności jeszcze większe. I to jest powód, dla którego, kiedy w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, zdaje się Mariusz Błaszczak powiedział, kupimy 500 hajmarsów, to wyszedł taki jeden komunista, się zaczął trzęsić, mówi, 500 hajmarsów? Po co? I on jak dodał po co, to tak myślałem, że on jeszcze powie, przecież to może do Moskwy dolecieć. No i to tak mam wrażenie, dobra, że tego ta sprawa dotyka. Więc zbroić się, a potem jeszcze trochę się zbroić.
To ja Państwu jeszcze pokażę, jak trzeba fakty kojarzyć, bo trzeba tak jak ja trzy kartki mieć rozłożone i ze strzałki robić. Otóż rozgrywka Trumpa w tej chwili z Rosją polegała na tym, że zgodził się na te pociski, w tym samym czasie w Moskwie zaczęło coś się palić. Nie wiemy ostatecznie, kto to podpalił, twierdzimy, że Ukraina, bo tak nam najprostsze rozwiązanie podpowiada, ale wcale tak nie byłbym tego pewien. Ukraina się chwali tym, bo im korzystne jest się chwalić. Nieważne, płonie. A co w tym czasie po cichutku zrobił Trump? Bo co głośno zrobił, to Iran. Odblokowanie cieśniny Ormus. Iran będzie mógł, niestety dodam, eksportować również swoją ropę, czyli Trump zalewa ropą cały świat. Wenezuelską, amerykańską, teraz cieśnina Ormus, czyli z tego regionu, płynie ropa. Co to oznacza? Rosja ma bardzo płytką gospodarkę. Oni cały czas handlują ropą i gazem. Nie mają pieniędzy z niczego innego. Nie produkują, mają tanią siłę roboczą, ale w Chinach jest tańsza, więc Rosja żyje, pieniądze ma tylko z tej ropy, tak jak Iran. Jak bardzo osłabia to Putina, jak cena ropy spadła ze $100 czy 90 za baryłkę do 70 paru. w tej chwili, po tym jak Trump podpisał flamastrem coś, czego Iran nie uszanuje, o tym możemy mówić za chwilę, no ale odblokował ogromne dostawy ropy i jeszcze broi w jednym miejscu. Otóż Trump broi w Libii. Tam są dwie frakcje, zachodnia i wschodnia, tłuką się o zasoby ropy, a Trump im powiedział, zaraz, ja tam wpuszczę firmy amerykańskie i wy będziecie zarabiać pieniądze zamiast strzelać do siebie, a strzelania oznacza wydawanie pieniędzy, bo musisz kulki kupić i musisz żołnierzy sprowadzić i ubrać. Panowie, zaróbmy forsę. To jest kolejne zalanie ropą naftową.
Ty z lewej i ty z prawej w tej Libii. Słuchać Ameryki. Tak jak w tej w Syrii. To samo odwali. W Syrii mają gościa, który jest tam dżihadysta i w ogóle oni tam mówią, że tam muzułmani w ogóle. A ja sobie przypominam, że go tam w tej Ameryce witali i on tą wizę dostał. Przyjechał i taki z tą brodą i w ogóle ja tak patrzę na niego. Ej, ale to wygląda jak on byłby z tą brodą, ale amerykański. No i tak trochę chyba, trochę to wygląda i wygląda na to, że w Libii
kolejny mój ulubiony dyktator się pojawi w Libii. I teraz Libia omija kanał Suezki, omija cieśninę Ormus. Dostawy do Europy mogą się odbywać przez płytkie Morze Śródziemne. Tam jest bardzo łatwo położyć rurkę na dnie. To jest dużo łatwiej niż na Bałtyku. I przyjemne, ciepłe wody, a nie sztormy zimowe i orkany i huragany. Nie wiem, co tam jeszcze na Bałtyku jest. W związku z tym Trump ogrywa Putina za pomocą rurek w tej chwili.
Tu wspaniałe perspektywy z Libii, blisko na Sycylię, na Sycylii Giorgia Meloni, która mówi, nikt nie będzie Giorgia Meloni, nikogo o nic nie będzie błagać, nawet Donalda Trumpa. To tam a propos tego, że błagała o zdjęcie, w ogóle dużo ciekawych rzeczy się tam wydarzyło, ale to już porozmawiamy o tym następnym razem.
Ale wie pan, jak są miejsca pracy w Libii i to nie ma powodu, żeby z Tunezji uciekać do pani Meloni, do Włoch.
No właśnie.
Bo jak jest ropa naftowa kopana w Libii i dobre pieniądze dają, to z Tunezji przez granicę lepiej do Libii pójść, niż się pchać przez wodę do obozu dla uchodźców.
No właśnie, pieniądze są. Panie Wojciechu, pan ciągle nie ma tak zwanego streetfona, to ja w takim razie, jak pan streetfona nie ma, robię to, co zawsze, czyli tutaj elegancko.
Trzy czwarte terytorium, a tutaj w mojej gminie nie ma zasięgu, więc po co nawet miałbym mieć telefon? Za to muszę mieć lekarstwo na robaki, bo wie pan, na prerii w Arizonie krowy i inne rzeczy pełno robactwa. No i zaobserwowałem, że drożyzna, bo zaczęliśmy produkować, to kosztowało 2 złote czy coś na robaki.
2 złote, a 2 złote na robaki czy w Stanach?
No tak, mam 7 złotych na robaki, na owsiki, na wszystko. A teraz, proszę pana, wyprodukowane w Niemczech kosztuje pierdylion już w Polsce. Nie, Polfa już tego nie robi.
To
tak na zakończenie powiedziałem. To teraz klap wsteczny i kończymy ten odcinek, proszę pana.
Tak jest. Kończymy odcinek niepoprawny i bardzo prosimy. Panie Wojciech, ale ekstra klap wsteczny. Telewizja Republika, Dom Wolnego Słowa, to był niepoprawny odcinek. Wojciech Cejrowski, komik, przedsiębiorca, zamieszkały w Arizonie. Bye!
Bye!